Bądźcie silne i niezależne. Macie moc zmieniania rzeczywistości. Radzą kobietom przeróżne życiowe poradniki. A jak jest naprawdę? Czym jest siła kobiet? Czy żeby zmieniać rzeczywistość, trzeba być buntowniczką, która idzie po swoje? Warszawa daje wiele możliwości bycia aktywnym. Ona mówienie zmieniła w działanie. Podobno nie dba o to, co ktoś o niej pomyśli. Twierdzi, że jest dowodem na to, że można nie gonić za trendami i chodzić w dresach na spotkania biznesowe. Jest ekspertką UN Global Compact. Poznajcie Zosię Zochniak, rewolucjonistkę świata mody i aktywistkę społeczną. Dzień dobry albo dobry wieczór. Nazywam się Kamil Dąbrowa i witam w podcaście Warszawa Mówi. Naszą gościnią jest Zosia Zochniak, twórczynia marki ubrania do oddania, aktywistka i mama dwójki dzieci. To ty, prawda?
To ja. Dzień dobry.
Witam cię bardzo serdecznie. Na początku chciałbym zapytać, co masz na sobie dzisiaj? Co założyłaś dzisiaj na spotkanie w studiu?
Nic szczególnego, dlatego że cenię sobie wygodę, a nie to, żeby ktoś oceniał mnie przez pryzmat tego, co noszę. Bardziej przez pryzmat tego, co mam do powiedzenia.
Ale promujesz właśnie ubrania z drugiego obiegu, więc liczyłem na to, że na przykład powiesz, mam na sobie sukienkę za 5 zł albo spódnicę za 12 zł. Ja mogę ci powiedzieć, moja koszula sztruksowa kosztowała 12 zł, lumpex w Olsztynie, a spodnie, już nie pamiętam, chyba niecałe 40 zł albo niecałe 30 zł lumpex w Koszalinie chyba, albo tak, w Koszalinie też.
Ja mam na sobie wszystko z drugiego obiegu.
Świetnie.
Łącznie z bielizną, jeżeli
świetnie.
To nie jest
a powiesz,
zbyt intymne pytanie.
Nie, absolutnie. No właśnie miało być intymnie na początku. A powiesz tak mniej więcej, co masz na sobie, ile to kosztowało? Koszulka, widzę, Rebel Mama.
Koszulkę dostałam od mojej koleżanki Patrycji, więc kosztowała 0 zł. Spodnie, które mam na sobie, zgarnęłam z szafy mojej młodszej siostry, więc kosztowały 0 zł.
No to jesteś lepsza ode mnie,
przebiłaś
buty,
mnie. Które mam na sobie, a są moje ulubione, to są buty po mojej koleżance Oldze, więc kosztowały 0 zł. A bielizna jest złowiona w second handzie na absolutnej wyprzedaży, więc i biustonosz, i majtki to jest koszt.
Wygrałaś.
Po złotówce.
Zosiu, wygrałaś.
Więc moja stylizacja to 2 złote. Nie licząc biżuterii, bo ta jest prezentem nowym, ale kosztowała dużo więcej niż cała ta stylizacja.
No dobrze, to, ale jej nie wliczamy. Pytałem o same ubrania.
Tak.
A w ogóle lubisz się dobrze ubierać?
Co to znaczy dobrze się ubierać?
No tak, żeby było ci wygodnie, żebyś się dobrze czuła i żebyś swoim ubraniem mogła coś manifestować, bo dzisiaj ubranie to już nie jest tylko ubranie, ale to jest pewien rodzaj stylu, który przekazujemy innym.
Ja bardzo lubię swoim ubraniem podkreślać, że nie jest istotne to, abyśmy wychodzili z założenia, że jak mnie widzą, tak mnie piszą. I ja staram się to przekazywać na każdym kroku w zasadzie, czyli bardzo zależy mi na tym, żebyśmy zerwali z takim przekonaniem, że to, co mam na sobie, definiuje to, kim naprawdę jestem. Bardzo długo żyłam w takim przekonaniu i potrafiłam spędzać długie godziny przed szafą wypełnioną ubraniami po sam sufit, a z drugiej strony wychodzić z założenia, że znowu nie mam się w co ubrać.
Nie mam co na siebie włożyć.
Nie mam, tak. I się tym frustrować. Dlatego bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby w pierwszej kolejności wybierać świadomie swoje ubrania, sugerując się wygodą, ale też świadomie w kontekście tego, co na siebie zakładamy, myśląc na przykład o składach ubrań, które są bardzo często pomijane.
To o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym cię zapytać o twoją nominację w plebiscycie Warszawianka Roku. To było rok temu, wtedy się poznaliśmy.
Tak.
Ten plebiscyt wyróżnia kobiety kreatywne z taką wyjątkową energią, które mają buntowniczą naturę, to absolutnie ty. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną z osób, która cię nominowała i ona napisała tak. Moja córka ma dziś 5 lat. Chciałabym, żeby jak dorośnie była taka jak Zosia Zochniak.
Boże.
Fajny komplement?
Jezu, ja to pierwszy raz słyszę.
A jaka
kto
jest,
to napisał?
No, jedna z osób, które cię nominowały. A jaka jest Zosia Zochniak? Naprawdę.
Boże.
Widzę, że cię trochę zatkało.
W ogóle... zatkało mnie absolutnie,
czyli
dlatego że
bycie jak Zosia Zochniak.
Bardzo dziękuję tej osobie, która to napisała. Jest to dla mnie... jestem... trochę chce mi się płakać nawet.
Mówiłem ci, dlatego, że będą niespodzianki i różne intymne pytania.
To jest ogromna odpowiedzialność usłyszeć coś takiego, bo ja uważam, że popełniam masę błędów i to jest ogromny ciężar też wzięcia na siebie odpowiedzialności za kształtowanie postaw tak młodych osób. Ja ten ciężar dźwigam też, wiesz, w swoim domu, bo ja mam dwie córki. Jedna ma 5 lat, druga ma 2 lata i one już zadają mi niewygodne pytania. A przede mną bardzo długa droga w rodzicielstwie. Jaka jest Zosia Zochniak? Na pewno bardzo wkurzona.
Na co?
Na świat, w którym przyszło jej żyć. I buntuje się przeciwko temu, natomiast mam wrażenie, że mam bardzo małą sprawczość. I skoro nawiązałeś do nominacji w Warszawiance, to kiedy ja dostałam informację na ten temat, ja doskonale pamiętam ten dzień, co jest w ogóle ciekawe, dlatego że ja ten czas, kiedy dowiedziałam się o tym, że zostałam nominowana, mi się nawet to nie śniło. Po pierwsze, nie jestem warszawianką, więc to w ogóle było poza jakąkolwiek moją świadomością, że ja mam szansę na to, żeby...
Ale taką... zaraz. Warszawianką i warszawiakiem jest każdy, kto mieszka w Warszawie, kto wybiera to miejsce do mieszkania.
Życia.
Nie tylko ten, kto się tutaj urodził.
To prawda.
Warszawa jest dla wszystkich.
Teraz to wiem. Wtedy wydawało mi się, że no, teraz wiem, że to jest ogromna nobilitacja. Natomiast w tamtym czasie sądziłam, że nie jest tak, jak mówisz i pięknie to powiedziałeś. Natomiast kiedy się dowiedziałam o tym, że zostałam nominowana, ja byłam na Mazurach i miałam tygodniowy urlop. I to były wakacje. Dostałam maila, że zostałam nominowana. I przeczytałam go chyba 3 razy. I byłam zaskoczona. I w pierwszej kolejności powiedziałam tym mamie, że mamo, Boże, ja jestem z Połczyna Zdroju, maleńkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Jestem nominowana do tytułu Warszawianki Roku. I w zasadzie ja ten plebiscyt właśnie wygrałam. I nie muszę o tym absolutnie nikomu mówić. Bo ktoś gdzieś w tej Warszawie, stolicy Polski, wiesz, usiadł, spojrzał na to, co robię w tym moim maleńkim świecie i powiedział, wow.
Ta dziewczyna... docenił to.
Tak. Więc jaka jest Zosia Zochniak obecnie? Doceniana. Jeżeli pytasz mnie, jaką jestem w domu, jestem zaangażowaną mamą przede wszystkim i to jest najważniejsza rola w moim życiu. Ale niczym to się nie różni od tego, co pokazuję na Instagramie, niczym to się nie różni od tego, jak działam społecznie, jaką jestem osobą w pracy, w jaki sposób jestem oceniana, w jaki sposób rozmawiam teraz z tobą, z koleżankami, z którymi rozmawiałam chwilę temu, kiedy kręciliśmy podcast. Może prywatnie używam trochę więcej niecenzuralnych słów, które bardzo lubię. To jest chyba taka zasadnicza różnica.
Jesteś doceniana, ale mam wrażenie też, że sama doceniasz siebie.
Uczę się tego teraz, tak.
Powiedziałaś o sobie tak, z ogromnym sukcesem udało mi się wyjść z zamkniętego koła udawania kogoś, kim nie byłam. Nie dbam już o to, co kto o mnie pomyśli i nie muszę już raz w miesiącu ani doczepiać rzęs, ani robić makijażu, żeby odezwać się do 140 tysięcy ludzi na Instagramie. Prawie 150 tysięcy już osób na Instagramie. Opowiedz nam, jak to się robi.
Nie wiem, jak to się robi. Tak
żeby
naprawdę,
przestać udawać kogoś, kim się nie było.
Wiesz co, ja pamiętam, jak przeprowadziłam się do Warszawy jako dziewczyna z małego miasta, żyjąca marzeniami, dążąca tak naprawdę do realizacji nie własnych marzeń, tylko marzeń, którymi nakarmiłam się oglądając amerykańskie filmy. Ja miałam wrażenie, że moja ścieżka jest taka, którą widzi się w telewizji. Czyli ja muszę przyjechać do Warszawy, zrobić karierę w korporacji, stukać szpilkami w Podomaniewskiej, w idealnie skrojonej sukience, właśnie z wyprostowanymi włosami, z doklejonymi rzęsami i ja wtedy będę czuła swoją wartość. Czyli ja muszę zarabiać hajs, pracować w korporacji, soboty spędzać w klubach.
A powiedz, skąd ta wizja takiego życia w Warszawie? Skąd miałaś taką wizję?
Wiesz co, ja uważałam się za osobę małomiasteczkową, za osobę, która no, nie miała dostępu do wielkiego świata.
Ale zobaczyłaś to na jakimś filmie, w
no
jakimś
tak,
serialu?
Tak, to rozumiem. Były totalne inspiracje z tego małego ekranu, z książek, z gazet, z mody, której się pragnęło.
To jest ten jedyny obowiązujący model życia i model sukcesu, który odnosi się w
absolutnie
Warszawie.
Tak, absolutnie tak.
A potem co się stało? Kiedy nastąpiła ta zmiana, ta transformacja w twojej osobowości, w sposobie myślenia o tym, jaką chcę być, co mam w życiu robić i co chcę osiągnąć?
Zakochałam się we właściwym mężczyźnie, wiesz? Mhm. I to był ten moment takiego przełamania, który do mnie przyszedł. I dzieci, i rodzicielstwo, na które się zdecydowaliśmy.
Dzieci sprawiły, że postanowiłaś zwolnić tempo, czy w jakiś sposób być bardziej uważna?
Rodzicielstwo i macierzyństwo i wzięcie odpowiedzialności za to, że sprowadza się na świat człowieka, zaczęło budować we mnie taką potrzebę przyglądania się temu, co się będzie wydarzać. I redefiniowania tych wszystkich potrzeb. Bo ja zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaki świat chcę pokazać tej osobie, którą na ten świat sprowadzam. Mhm. I to nie był świat dążenia do posiadania jak największej ilości pieniędzy, pędu, gonienia za czymś, co może wcale nie istnieć. I wtedy powiedziałam sobie, że w życiu właśnie chyba nie chodzi o posiadanie, tylko o przeżywanie. I zaczęłam się ubierać po prostu jak cebulę. Mhm. I znalazłam, no właśnie chyba trochę to, o czym teraz rozmawiamy.
Czyli chciałabyś po prostu, chciałaś być dobrym przykładem dla swoich własnych córek.
To była moja motywacja, tak. Mhm.
Nie gonisz za trendami. Słyszałem, że zdarza ci się przychodzić na spotkania biznesowe w dresach, a jednocześnie jesteś ekspertką UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy promującej taką społeczną odpowiedzialność biznesu, CSR.
Tak.
Czym się tam zajmujecie w UN Global Compact?
To jest inicjatywa sekretarza generalnego ONZ-u na rzecz zrównoważonej i odpowiedzialnej mody. Mhm. Zależy nam na tym, żeby strategia wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej została w Europie wdrożona i przyjęta. I to jest genialny przykład na to, że możesz być ekspertem od mody w tym kraju, czy w Europie, nie interesując się modą, odrzucając...
Nie interesujesz się w ogóle modą?
Nie interesuję się trendami w modzie. Odrzuciłam je kompletnie.
A co cię w modzie interesuje w takim razie?
Jej zrównoważenie i odpowiedzialność. Interesuje mnie to, żeby moich spodni nie szyły dzieci w Bangladeszu. Interesuje mnie to, żeby przy produkcji mody nie cierpiały zwierzęta. Interesuje mnie to, żeby kobiety w ciąży miały opiekę medyczną, żeby miały dostęp do wody pitnej, żeby moje płaszcze zimowe nie były szyte przez 16 godzin, przez 16 czy 15-latkę siedzącą przy maszynie do szycia w nieklimatyzowanej piwnicy.
Czasami jest to niestety 7 albo 8-latka. Może nie to przy maszynie do szycia, ale takie dzieci również pracują. Widziałem taki dokument. Takie dzieci również pracują przy produkcji tej masowej mody. Nie wiem, czy się dobrze wyrażam.
Również też przy maszynach do szycia.
Tak małe dzieci.
Tak. To mnie interesuje w modzie. Mnie nie interesują trendy. Wiesz, kiedy...
Ale to jest właśnie trend. To, o czym mówisz, to jest to, żeby zwrócić uwagę na taki świadomy wybór zakupowy. To, czego kupujemy, to gdzie kupujemy i to skąd te ubrania pochodzą. Dałabyś kilka takich rad nam wszystkim, jak to robić?
Dałabym ich bardzo wiele, natomiast żeby...
To może trzy, takie najważniejsze rady, żeby faktycznie ten chory biznes, czy nieuczciwy biznes, i to są eufemizmy, bo moglibyśmy tutaj używać dużo bardziej drastycznych słów, w jakiś sposób odsunąć od nas samych, bo my z tym biznesem na pewno nie wygramy dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze, ale możemy przynajmniej zmieniać ten świat wokół siebie.
My w ogóle nie musimy walczyć z branżą. Ja jestem daleka od tego, żeby z branżą walczyć. My musimy ze sobą współpracować, dlatego że pierwszy i drugi obieg musi ze sobą współgrać, żeby przejść z produkcji liniowej na produkcję cyrkularną. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć do naszych słuchaczek i słuchaczy, jak do koleżanek czy kolegów, to powiedziałabym najpierw: stara, stary, zaproś mnie na chatę, uporządkujemy twoją szafę. I od tego należy zacząć, zanim powiemy sobie o zakupach. W kolejnym kroku te wszystkie rzeczy, które porządkujemy, dzielimy na to, co noszę i na to, czego nie noszę. I dopiero do tego, co noszę, dobieram to, czego mi brakuje. Nie wiem, czy Państwo wiecie, zdajcie sobie sprawę, ale jakby w branży sieciówkowej ubrania pokonują między 35 a 50 tysięcy kilometrów, zazwyczaj transportem morskim, zanim trafią na sklepowy wieszak. Przechodzą przez 1000 par rąk i żadna z nich nie jest odpowiedzialna za pranie. I teraz, żeby one się, kolokwialnie mówiąc, nie rozleciały w tym transporcie, zabezpieczane są substancją chemiczną, która się nazywa formaldehyd. I to jest dokładnie ta sama substancja, której używamy do mumifikowania zwłok. I teraz, jak kupujemy taką nową, w cudzysłowie, rzecz w sklepie, należy ją przed pierwszym założeniem wyprać. No bo...
Rzadko kto to robi. Pamiętam, że moja mama zawsze takie rzeczy robiła. Zawsze prała rzeczy, które bardzo mnie to dziwiło, które kupowała w sklepie.
A właśnie. A należy ją
wyprać. One są takie trochę zakurzone.
One nie są zakurzone. Mhm. One są po prostu z każdej strony wymemłane, przepraszam
za określenie. Przez chemię.
Dokładnie tak. I teraz, jeżeli kupujemy coś, co już na wieszaku wygląda jak rzecz, która ma się rozpaść po pierwszym praniu, no to nie warto jest jej brać ze sobą do domu, no bo jeżeli ją wypierzemy i ona się w tym pierwszym praniu po prostu zwinie w jeden kłębek, no to nie jest to zakup, który jest zakupem odpowiedzialnym. I to jest kolejna wskazówka, której chciałabym po prostu udzielić, jeżeli chodzi o odpowiedzialne zakupy. Natomiast jedna najważniejsza brzmi...
Wszystkie sieciówki tak robią? Wszystkie właściwie mniej więcej w ten sam sposób produkują swoje ubrania?
Tak, dlatego, że nie ma regulacji, które im tego zakazują. A zasada jest bardzo prosta. Chcę wyprodukować jak najwięcej, jak najtaniej. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy kupić jak najwięcej, jak najtaniej. Ja też byłam taką osobą. I też byłam uwikłana po prostu w te mechanizmy gonienia za trendami w modzie. Też korzystałam z Pinteresta, też oglądałam magazyny modowe, też oglądałam Instagram, szafiarki, kiedy to był ten boom, kiedy to szafiarki dyktowały trendy w modzie. Natomiast moda też powraca i też musimy sobie zdawać z tego sprawę. Mamy obecnie 52 sezony w modzie, a musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że każdy trend staje się trendem masowym. Mamy najpierw wyróżnienie, później mamy naśladownictwo, a później mamy trend masowy i spadek. Więc jeżeli znajdujemy swój własny, personalny styl, czy jakby wiemy, że lubimy nosić biały t-shirt, dżinsy i trampki i w tym się czujemy dobrze, i w tym się wyrażamy, i w tym się czujemy pewni siebie i chętnie rozmawiamy z innymi, to nie przeszkadza nam w tym, żeby pójść właśnie w takim stroju na spotkanie, na nagranie podcastu,
a na później spotkanie
na spotkanie, nie wiem, w pracy, a później wieczorem na kolację z koleżankami. Bo nie strój mnie definiuje, tylko to, co mam ci do powiedzenia.
Absolutnie tak, ale paradoksalnie przez to, że negujesz pewnego rodzaju dress code, taki oficjalnie przyjęty, ten właśnie korporacyjny, czy związany z miejscem pracy, biurem, etc., czy elegancką kolacją, to również moim zdaniem cię bardzo wyraża.
To prawda. Zgadzam się, ale cieszy mnie też to, że jest coraz więcej takich osób i zachęcam, żeby, nawet jeżeli ktoś nie chce się na to odważyć, to żeby zaczął to obserwować, jak pięknie to się zmienia.
W wielu krajach tak jest, znaczy mam wrażenie, że ludzie nie przejmują się ubraniem, tak wygląda Nowy Jork, ale na przykład Holendrzy tak się zachowują, znaczy Holender może wyjść w piżamie, czy Duńczycy do sklepu i nikt na to nie zwraca uwagi, znaczy nikt nie pokazuje sobie palcami. Myślę, że my również idziemy w tym kierunku. I w tym kierunku również zmierza Warszawa, bo my również staramy się jako miasto wpisywać w nowoczesne postrzeganie takiej konsumpcyjnej odpowiedzialności, bardzo szeroko pojętej, nie tylko związanej z ubraniami. Jak wiesz, Warszawa wspiera uruchamianie dzielni, podzielni i współdzielników, czyli miejsc, w których możemy dzielić się rzeczami, nie tylko ubraniami, ale również, ale także jedzeniem. Tym, którego na pewno już w domu nie zjemy, a które cały czas jest jeszcze świeże i ma datę przydatności do spożycia. I to jest bardzo istotne. Mamy magazyny odzieżowe. To są miejsca, gdzie można sobie przekazać odzież, przekazać ją oczywiście dla najbardziej potrzebujących. I to, co istotne, na stronie internetowej kampanii Myślę, nie marnuję, ekoumwarszawa.pl ukośnik nie marnuje. Udostępniamy informacje, gdzie takie miejsca znajdują się w dzielnicach i pod jakim adresem. A teraz o twojej marce. Bo twoja marka Ubrania do Oddania to jest biznes taki dość nietypowy, bym powiedział, na mapie tego naszego konsumpcyjnego świata. Opowiedz, na czym polega sam biznes, na czym polega, czym jest twoja marka i czym różni się od tych bardzo popularnych lumpeksów. One są nie tylko popularne teraz, ale pamiętam, że były popularne w latach 90., 2000., ale myślę, że teraz przeżywają jakiś niesamowity boom.
Ubrania do oddania to jest coś wspaniałego. Naprawdę. Bo to jest portal fundraisingowy, w którym niepotrzebne ubrania naszych użytkowników zamieniane są na darowizny finansowe dla współpracujących z nami fundacji i organizacji charytatywnych. I dzięki temu w 4 lata przekazaliśmy prawie 2 miliony złotych do współpracujących z nami NGO-sów. Czyli tak naprawdę nasi użytkownicy sprzątają, porządkują swoje szafy. Wszystko to, czego nie potrzebują, pakują w niepotrzebne kartony, w jakieś takie kartony z recyklingu, wchodzą na naszą stronę, wybierają sobie fundację, która jest beneficjentem takiej darowizny, zamawiają bezpłatnego kuriera, on przyjeżdża we wskazane przez ciebie miejsce, we wskazanym czasie, odbiera te kartony, one trafiają na Bokserską w Warszawie do naszego magazynu, są ważone.
Sortowane w jakiś sposób?
Najpierw każdy kilogram odpowiada darowiźnie, a dopiero w kolejnym kroku trafiają w ten nasz proces sortowania. No i w ten sposób wspólnie wchodzimy w tę ideę takiej cyrkularności. Sortujemy te ubrania na 100 kategorii, prawie 100 kategorii.
100 kategorii różnych ubrań?
Czy butów, akcesoriów, no bo generalnie jak porządkujesz swoją przestrzeń, no to pozbywasz się wszystkich rzeczy, których nie potrzebujesz.
Jej, no ja mam koszulę, t-shirty, spodnie, skarpetki i to wszystko.
Ale masz
chyba
też
i mam
buty.
Parę bejsbolówek.
Tak.
Czapek do biegania, no, jakichś takich rzeczy.
Masz też buty, masz też torby, masz plecaki, masz kurtki, masz książki, masz jakieś bibeloty, masz, nie wiem...
I wy to podzieliliście aż na 100 kategorii.
Tak, bo tyle tego jest. Przychodzą też książki, przychodzą też jakieś pamiątki, przychodzą zabawki, przychodzą rzeczy dziecięce.
Czyli pluszaki.
Na przykład. Ale też przychodzą za mało pampersy, więc jeżeli trafiają się też takie rzeczy, to my je separujemy i szykujemy z tego paczki pomocowe do domów dziecka, z którymi współpracujemy. Ubrania męskie czy buty w dużych rozmiarach do wspaniałej fundacji Daj Herbatę Warszawskiej czy Serce Miasta. Jako też takie wydawki dla osób w kryzysach bezdomności. Więc te wszystkie procesy poskładane totalnie do kupy dają nam 100 kategorii.
Chciałem ci jeszcze zapytać o taki trend związany z przerabianiem ubrań, czy też rzeczy i naprawianiem ich. Ten trend się pojawił również w Warszawie i jest realizowany w takich naszych miejskich centrach aktywności lokalnej. Tam można się spotkać, mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mogą skorzystać z bezpłatnej przestrzeni na takie sąsiedzkie przeróbki. Czyli można sobie wypożyczyć na przykład maszynę do szycia albo coś innego i razem coś naprawić. Czy ty naprawiasz swoje ubrania?
Ja sama tego nie robię, ale robi to moja mama. Aha. Jest w tym świetna. Ma taką profesjonalną maszynę do szycia. Ją szycia nauczyła moja babcia, która niestety już nie żyje, ale moja mama potrafi zrobić absolutnie wszystko. Od skracania, przerabiania, ale też szycia z burdy, wiesz, z takich projektów.
No tak, pamiętam. Moja mama też miała takie wykroje duże i tam można było dużo faktycznie zrobić.
Ja bardzo jej zazdroszczę takiego talentu. Ja go nie mam, ale znowu
A co o tym sądzisz? Co sądzisz o tym trendzie?
No jest genialny. Wiesz, najbardziej odpowiedzialna moda.
Bo on również wpisuje się w tą cyrkularność, prawda?
No oczywiście, jest jednym z najważniejszych. To jest w ogóle jeden z najważniejszych kroków. I my też tym się zajmujemy w ubraniach do oddania, zauważ, bo nam zależy na tym, żeby przywrócić jak największą ilość rzeczy do ponownego obiegu. Nie zajmujemy się utylizacją, tylko szukamy sposobów i rozwiązań na to, żeby te rzeczy trafiły do ponownego obiegu. Robimy to też dla marek modowych, które dotychczas po prostu liniowo pozbywały się tych rzeczy. A teraz my bierzemy to wszystko od nich i przywracamy do ponownego obiegu. To jest absolutnie genialne.
Świetne jest to i to robi na mnie niesamowite wrażenie, że ty i twoja marka Ubrania do Oddania to nie tylko jeden z NGO-sów, które w jakiś sposób działają na siebie i pomagają, ale wy I ty i twój pomysł na to jest pomysłem takim integracyjnym. Ty integrujesz rozmaite środowiska. Na przykład zwróciłem uwagę na współpracę z Sexed.pl i Anią Rubik, prawda?
Tak.
Oni również w to weszli. Widziałem taką mini kampanię na twoim Instagramie. Jakie ubranie jest seksowne?
Tak, sexy jakie? Ciuch.
No
to,
właśnie.
Które zostało już wyprodukowane.
Dokładnie. To, które tak. trafia do ponownego obiegu, czyli świetna akcja. Masz tysiące fanów, angażujesz się w rozmaite działania, występujesz publicznie. Czy czujesz jakiś taki swój wpływ na rzeczywistość? Czujesz, że zmieniasz rzeczywistość, która cię otacza?
Raz wydaje mi się, że mam ogromny wpływ i ogromną odpowiedzialność za ten wpływ, a z drugiej strony później przychodzi coś, co mówi mi, że tego wpływu nie mam jednak, więc jak robisz coś z głębi serca, z takich przekonań, no to chyba nigdy nie możesz powiedzieć na 100%, że tak, mam wpływ, wywieram go i ludzie za mną idą i po prostu zmieniają się raz na zawsze. Myślę, że to jest wywieranie wpływu jest byciem w ciągłej drodze i ponoszeniem odpowiedzialności, ale też konsekwencji za te czyny i za swoje własne słowa.
Działasz w grupie osób podobnych do siebie. Czy takie działanie sprawia, że czujesz się silniejsza? Czy to ci pomaga w jakiś sposób i napędza cię? Czy jesteś właśnie taką osobą, która indywidualistką, która napędza pewne systemy, struktury, sobą, swoją osobowością.
Nie, to czyli... ja najpierw robię, później myślę.
Mhm.
To w ogóle absolutnie. To nie jest tak, że ja...
Ale czujesz się silniejsza z tymi, którzy są za tobą, a w tej chwili jest tych ludzi coraz więcej. No, nawet patrząc na twój profil na Instagramie, ubrania do oddania, polecam do zaobserwowania. Prawie 150 tysięcy tak. ludzi. To jest armia ludzi. To jest armia ludzi, którzy w jakiś sposób cię popierają, podziwiają i stoją za tobą i przejmują twoją filozofię życia.
Absolutnie daje ci to totalny wiatr w skrzydła.
Mhm.
Tylko to wynika po prostu z tego, jaką jestem osobą i jakie decyzje podejmuję. Czyli najpierw na coś się decyduję, a później ktoś mi mówi, hej, to jest fajne, podoba mi się twoje przekonanie, czuję to. Zgadzam się z tobą, albo się z tobą nie zgadzam, ale jestem tutaj po to, żeby z tobą o tym podyskutować. Bycie w społeczności, bycie częścią czegoś większego jest bardzo istotne, przynajmniej dla mnie. Daje ogromne poczucie bezpieczeństwa, ale też taką szansę na to, żeby móc skonfrontować swoje wyobrażenie albo swoje zdanie na jakiś temat i uzyskać bardzo dużo wsparcia.
Dookoła nas jest konsumpcjonizm. Od wielu lat żyjemy w takiej rzeczywistości. Tak jak powiedziałaś na samym początku, ta rzeczywistość cię wkurza i ten bunt, który widzę w tobie, cię w jakiś sposób napędza. Ćwiczysz ludzi w takim świadomym korzystaniu z tego, co nas otacza. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, świadomym konsumpcjonizmie. I proponujesz tak zwane ćwiczenia, mi się to bardzo spodobało, w cwaniactwie konsumenckim. Możesz opowiedzieć, na czym to polega? Czym są takie ćwiczenia? Albo jak je przeprowadzić?
Mi bardzo zależy na tym, żebyśmy rozumieli, żebyśmy trochę zmienili swoje myślenie na temat zakupów.
Mhm.
I żebyśmy zrozumieli, że to my dyktujemy warunki w sektorach, w których podejmujemy decyzje zakupowe, a nie producent, który nam coś oferuje. Dlaczego? Dlatego, że to my zostawiamy pieniądze po drugiej stronie. I teraz, jeżeli zmienimy tę filozofię podejmowania decyzji zakupowej, czyli ja zrozumiem, że przez to, w jaki sposób będę podejmować swoje decyzje zakupowe, będę dawała feedback na temat produktu swojemu dostawcy, no to ten będzie szedł w tym kierunku, w którym ja będę te decyzje zakupowe podejmować. I teraz przykład. Jeżeli ja wchodzę do sklepu odzieżowego i sięgam permanentnie po koszulkę za 9 zł.
A nawet widzisz, ja to dodam, że jeżeli kupisz dwie koszulki, to trzecią masz gratis. I wtedy zastanawiasz się, czy potrzebne są ci trzy koszulki, chociaż przyszłaś tylko po jedną.
Dokładnie. To jest kolejny przykład. Czy jakby te promocje, kiedy robią nas w przysłowiowe jajo. Natomiast, pierwszy przykład. Jeżeli permanentnie sięgam po koszulkę za 9 zł, ale obok mam koszulkę z bawełny organicznej, dużo lepszej jakości, czyli taką, która posłuży mi dużo, dużo dłużej.
Za 29 zł.
Na przykład. Mhm. Ale sięgam potem za 9, bo szkoda mi tych 29, no to daję sygnał temu producentowi, że ja nie jestem zainteresowana lepszej jakości odzieżą. Więc w kolejnym sezonie ten producent wyprodukuje tej koszulki mniej, ale dorzuci więcej tej za 9, produkowanej w gorszych warunkach, z gorszej jakości materiału, służącej nam krócej, no bo
z jeszcze większą ilością chemii, jeszcze większą ilością wody i tak dalej, i tak dalej.
I pracy w niewłaściwych warunkach osób w krajach rozwijających się.
Często dzieci.
Bardzo często dzieci. Ale jeżeli ja będę podchodziła, będę cwaniakiem w tych zakupach i powiem sobie, okej, sięgam po produkt bardziej odpowiedzialny, lepszej jakości, no to biorę ten, który jest trochę droższy, ale będzie służył mi dłużej, więc daję odpowiedni sygnał swojemu producentowi, że interesuje mnie lepszej jakości odzież. Natomiast korzystanie z promocji 2 plus 1, 10 plus 12, 13 plus 15, to jest kolejna zagrywka producentów, bo my musimy mieć świadomość tego, że te wszystkie promocje i wyprzedaże i ceny, które są na tych promocjach i wyprzedażach, są wpisane w filozofię produkcji tego ubrania już na etapie projektowania. Czyli my absolutnie niczego nie zyskujemy. My nie jesteśmy królami promocji, bo teraz jeżeli my wchodzimy do sklepu i widzimy płaszcz, który na przecenie kosztuje, dajmy na to, 20 zł. No może głupi przykład.
No nie, takich historii nie ma.
Dobra.
Ale kosztuje
249. 299.
To są te słynne ceny.
Tak, 299. A przed przeceną kosztował
799.
Dobry przykład. 799. I wchodzimy i widzimy ten płaszcz. I myślę sobie, kurde.
Kurde, zdarzyło mi się kiedyś kupić w taki sposób.
500 taniej. No. Ja nie mogę.
Ale 500 nie, wtedy myślisz taniej. Sobie, ile tak naprawdę kosztowało wyprodukowanie tego płaszcza. Skoro można było obniżyć go z 799 do 290
i dalej na tym zarobić. Ale to jest w ogóle, ale to już jakby pomijam kwestię, że dalej na tym zarobić i dalej na tym zarobić naprawdę świetne pieniądze. I ja sobie wtedy myślę, wow, 500 jestem do przodu, biorę ten płaszcz, czyli kupuję piąty płaszcz, bo jest super promocja. Tylko my musimy zrozumieć jedną rzecz, że kupienie tego płaszcza nie sprawia, że my zaoszczędziliśmy 500 zł, nie? Tylko nasz portfel jest lżejszy o wydane 299 zł.
A w szafie mamy piąty płaszcz.
I teraz mój ulubiony przykład, jakby matematyka. Jest coś takiego, czyli koszt zużycia ubrania. I to jest matematyka. Czyli suma pieniędzy, którą wydaliśmy na zakup danej rzeczy, podzielona przez ilość potencjalnych razy, gdy tę rzecz na siebie założymy. I teraz, jeżeli kupujemy, sezon zimowy w Polsce trwa, dajmy na to, 3 miesiące. No bo grudzień, styczeń, luty, marzec, to już się robi wiosenka, już zrzucamy ciepłe płaszcze, rozpinamy, przechodzimy sobie, wiadomo, na bomberki i tak dalej.
Tak.
Dokładnie. I teraz, jeżeli ja mam 6 płaszczy, no to jakie jest prawdopodobieństwo, 5, przepraszam, płaszczy, bo ustaliliśmy, że mamy 5 w szafie, kupuję 6, mam 3 miesiące na to, żeby ten płaszcz nosić, no nawet niech będą te 4, to jakie jest prawdopodobieństwo, że mi się to 299 zł przez te 4 miesiące
zwróci.
Ile razy ja założę ten płaszcz? Jaki będzie koszt jednorazowego założenia tego płaszcza?
Skoro i tak uwielbiam te 5 płaszczy, które już mam w szafie.
Mam wcześniej. Dokładnie. Więc niech będzie, że założę ten płaszcz 3 razy, nie wiem, 4 razy, 5 razy. 6, to jest maks. To się robią gigantyczne koszty tego jednorazowego założenia, a do tego są jeszcze koszty przechowywania tego płaszcza. Koszt zużycia tego ubrania, czyli tego, że muszę go przechowywać przez cały sezon, powierzchni, którą on zużywa.
Po sezonie oddać do pralni, która też kosztuje coraz więcej, prawda? Te pralnie już właściwie zaczynają doganiać ceny niektórych ubrań. To jest też niesamowite, ale o tym pewnie warto byłoby porozmawiać innym razem. Zmieńmy na chwilę temat.
Dobrze.
Uwaga, szybka zmiana.
To moje ulubione.
Tak. Jesteśmy w Warszawie.
Tak.
Byłaś nominowana do Warszawianki Roku. W związku z tym każdemu gościowi i gościni podcastu Warszawa Mówi zadaję pytania z kwestionariusza warszawskiego. Uwaga, dokończ zdanie. Warszawa to dla mnie?
Dom.
Prawy czy lewy brzeg Wisły?
Jezu.
Kwestionariusz warszawski, trudna sprawa.
Teraz prawy czy lewy? Nie, no teraz dla mnie to po prostu Warszawa jako dom.
Ale wybierz brzeg, który wolisz. Który wybierasz.
Bez różnicy. Lewy. Niech będzie.
Dobrze. Czyli Żoliborz, Ochota, tak, Mokotów, no, Ursynów. Tak. Dobrze.
Bliżej mi do domu, tak.
Campinos, no, czy Saska Kępa?
Saska Kępa.
Samochodem czy rowerem?
Rowerem, absolutnie.
All inclusive czy działka za miastem?
Działka za miastem.
W Operze czy na Stadionie Narodowym?
Stadion Narodowy.
Ze schroniska czy z hodowli?
Schronisko.
Mąż, żona czy partner, partnerka?
Partner, partnerka.
Świetnie. Dzień świra czy miś?
Miś.
Jednak.
Miś, tak.
I ostatnie pytanie. Warszawa mówi o... Dokończ zdanie.
O dobrych ludziach.
Świetnie. To wracamy z kwestionariusza do kolejnych kwestii naszych podcastowych.
Tak jest.
I chcę wrócić jeszcze na chwilę do plebiscytu warszawianka roku, mhm, bo tak pięknie o nim mówiłaś. Organizujemy go, ponieważ wierzymy, że warto jest doceniać aktywność kobiet i ta siła kobiet, o której za chwilę porozmawiamy w naszym mieście, jest niebywale istotna. Warszawa promuje kobiety, które działają z pasją, które zmieniają naszą rzeczywistość. Przed nami kolejna jego edycja. Jak zachęciłabyś warszawianki i warszawiaków do głosowania w tym plebiscycie? Głosujcie, bo?
Głosujcie, bo... Nawet jeżeli sami nie działacie społecznie z uwagi na brak czasu, chęci, potrzeby, to taki głos daje ogromną siłę i sprawczość osobom, które w Warszawie działają, mhm, na rzecz lokalnych społeczności czy na rzecz lokalnych inicjatyw. I każdy taki głos, no to jest ogromna siła i ogromny rozpęd. Więc w ten sposób paradoksalnie można być częścią takich lokalnych inicjatyw i takich lokalnych działań. I oddanie takiego głosu to jest dosłownie sekundka, a bardzo, bardzo dużo zmienia w życiu tych osób, które taką działalność prowadzą.
Poczułaś to wsparcie rok temu?
O Jezu, ogromne, mhm, ogromne. Ja się poczułam wtedy warszawianką, naprawdę. Prawdziwą taką warszawianką, dumną.
Poczułaś, że to jest twoje miasto.
Że to jest moje miasto. Znaczy to, że to jest moje miasto, to poczułam już dawno, dawno, mhm, temu, kiedy nauczyłam się po nim poruszać komunikacją miejską.
Lubisz komunikację miejską
bardzo,
w Warszawie? Ja bardzo, też.
Bardzo jest świetna, naprawdę. W ogóle rowery, ścieżki rowerowe, Wisłę, to, że w ogóle z dzieciakami można się swobodnie, bezpiecznie poruszać z moimi córkami, że to jest taki chill, wiesz, mm-hmm, nie, bez spiny, że mm-hmm, jest taka piękna separacja pomiędzy samochodami a rowerami i daje mi to takie poczucie bezpieczeństwa i komfortu. To bardzo sobie cenię w Warszawie. Z poziomu mamy. Ale to tak off the record, przepraszam.
Bo nie, świetne. Chciałem ci jeszcze zapytać o tę siłę kobiet. Czy to jest coś magicznego w Warszawie? Czy to jest coś zwykłego? Czy w innych miastach też to dostrzegasz? Jak jesteś na przykład w Połczynie Zdroju, to czy widzisz tyle silnych kobiet, które zmieniają rzeczywistość? Pamiętasz hashtag Siła Kobiet, który opanował swego czasu media społecznościowe, nawet mainstream, w jakiś sposób stała za tym również Matylda Damięcka, tak, ale to było związane z bardzo konkretnymi wydarzeniami, ze strajkiem kobiet.
Tak.
To było bardzo mocne, ale chciałbym zapytać też o taką siłę kobiet, która no, odmienia rzeczywistość, która faktycznie jest w Warszawie bardzo mocno widoczna, nie tylko przez plebiscyt Warszawianka Roku, ale czym ona jest w rzeczywistości? Według ciebie, ta siła kobiet. Co w niej? Kilka pytań zadałem, mhm, chyba w tym jednym pytaniu o siłę kobiet.
Wiesz co, ja uważam, że siła kobiet drzemie chyba w każdej z nas. I nie da się stworzyć jednej definicji, dlatego że ona się wyraża poprzez bardzo, bardzo wiele. Można szukać siły kobiet w rodzicielstwie, w spełnieniu zawodowym, w odwadze, w szukaniu własnego ja, w szukaniu własnej tożsamości, w zmianie pracy, w zmianie miejscu zamieszkania, we wszystkich tak naprawdę nawet najprostszych czynnościach. Ja nie powiedziałabym, że siła kobiet to są tylko, wiesz, duże działania sprawcze, odważne mówienie na głos do 150 tysięcy osób. To jest, mhm, mówienie nie do jednej osoby, albo mówienie tak do jednej osoby. Dla mnie to jest siła kobiet. Mhm. W każdej, absolutnie w każdej z nas.
Jesteśmy po ogromnych wydarzeniach, które przeżywaliśmy w Warszawie. Najpierw była pandemia związana z COVID-19 i lockdown, zamknięcia. Potem wybuch wojny i kryzys uchodźczy ogromny. Mm. I ponad 2 miliony Ukraińców i Ukrainek, które pojawiły się w Warszawie, przejechały przez Warszawę tutaj, znalazły i znaleźli wsparcie. To były takie bardzo istotne i mocne wydarzenia i ty również w nich uczestniczyłaś, uruchomiłaś taką, można powiedzieć, lawinę dobra. W jednym z wywiadów powiedziałaś: do tej pory, a żyję już 33 lata, nigdy nie byłam tak dumna z tego, że jestem Polką. Nigdy jeszcze nie miałam tak emocjonalnego związku z rodakami, którzy idą za mną krok w krok. Był strajk kobiet, były różne inne manifestacje i wydarzenia, gdzie budowaliśmy tę jedność. Natomiast to teraz zadziałaliśmy ponad podziałami. Czy rzeczywiście twoim zdaniem jest tak, że jednoczymy się tylko w sytuacjach ekstremalnych, kiedy musimy sobie pomagać, sobie albo innym, tym, którzy tak jak Ukraińcy i Ukrainki potrzebują pomocy? Czy ten gen pomocy można przenieść na tak zwane normalne czasy?
Przenosimy. Normalne
Uczymy
czasy.
Się tego przynajmniej.
Myślę, że jesteśmy teraz tym pokoleniem, które uczyni z tego normę. Wierzę w to bardzo gorąco i takiego świata chciałabym też dla moich córek. Wiesz, żeby tak to po prostu było i sama staram się tak robić na co dzień takimi drobnymi, małymi gestami. Staram się być otwarta i pomocna, zaczepiać ludzi na ulicy, proponować im pomoc, otwierać się na taką zwyczajną, prostą życzliwość, licząc na to, że to, co komuś dam, on odda komuś innemu. Jako taka moja osobista, oddolna inicjatywa, bo to, o czym przeczytałeś, ten cytat, który przeczytałeś, dotyczy tego, co zrobiliśmy na Bokserskiej w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. My w 2 tygodnie zorganizowaliśmy 200 transportów pomocowych w głąb Ukrainy, które tam dojechały i ulokowaliśmy 500 osób, rodzin z dziećmi w Warszawie, które na tę Bokserską po prostu tymi transportami zwrotnymi
trafiały.
Tak, przyjeżdżały. My woziliśmy te transporty w miejsca, gdzie po prostu trwały konflikty, czyli po prostu wybuchały tam po prostu
bomby i rakiety.
Stamtąd po prostu ci ludzie do nas trafiali i zewsząd przybywali ludzie gotowi pomóc.
Jak nie zmarnować tego entuzjazmu i zaangażowania tych wszystkich ludzi, którzy w tych trudnych okresach, wymieniliśmy kilka, na przestrzeni kilku lat, bo to się zaczęło gdzieś tam od strajku kobiet, przeszło przez okres pandemii i doszło aż do kryzysu uchodźczego. Jak nie zmarnować tego potencjału? Masz jakiś pomysł na to?
To jest bardzo trudne pytanie i wiesz co, według mnie jedyne, co jest stałe, to relacje. I to jest dla mnie jedyny pomysł i jedyna możliwość na to, żebyśmy byli w kupie po prostu, w małych społecznościach.
Żebyśmy nie dali się podzielić?
Żebyśmy nie dali się podzielić. Dokładnie. To jest pięknie powiedziane przez ciebie, dużo lepiej niż przeze mnie. Po prostu. Jedyna stała, którą mamy obecnie, to są po prostu relacje, które zbudowaliśmy. I nawet jeżeli jesteśmy w małych grupach, to w nich po prostu dalej bądźmy, bo bardzo łatwo będzie nam się później po prostu w tych małych grupach ponownie zjednoczyć.
Warszawa jest miastem, mam takie wrażenie, które na wiele sposobów właściwie zachęca do takiej aktywności społecznej. Mamy budżet obywatelski, oczywiście inne miasta też to mają. Garażówki, tak jak mówiłem, dzielnie, podzielnie, projekty dające rzeczom drugie życie. Co twoim zdaniem jest najważniejsze, żeby przekonać mieszkańców naszego miasta, żeby chciało im się chcieć? Żeby mieli takie poczucie, że faktycznie tutaj jest mnóstwo miejsc, instytucji, NGO-sów, które dają im możliwość do robienia dobra.
W każdej takiej sytuacji należy szukać takiej egoistycznej motywacji. Wychodzić z założenia, że robię to trochę dla siebie i dla swoich bliskich. Że moje zaangażowanie społeczne przyniesie mi też korzyść. Jeżeli jest inicjatywa oddolna, czyli widzę na swojej klatce schodowej, hej sąsiedzi, zapraszamy na sadzenie łąki kwietnej, na skwerku, który jest po prostu smutnym, rozjechanym przez egoistów parkujących na naszym skwerku swoje samochody i przyjdźcie sadzić łąkę z nami, no to trzeba wyjść nie z założenia, że o Boże, będę musiał kopać łopatą w sobotę po prostu kawałek ziemi, tylko wyjść z założenia, kurczę, jak sobie rano wyjrzę przez okno
i zobaczę zieloną łąkę,
to sobie zobaczę kolorową łąkę i może będą bzykać pszczoły i latać motyle, więc robię to też dla siebie. I nie będzie mi smrodził jakimś starym
dieslem
o siódmej rano jakiś po prostu ktoś tam, wiesz,
jakiś
nie?
Jakiś ktoś tam, dokładnie.
Jakiś ktoś tam, kto sobie tutaj będzie po prostu parkował furę.
A my będziemy mieli zieloną łąkę zamiast.
Dokładnie, tam. A mój syn albo moja córka będzie miała frajdę z koleżankami, bo będą malowali sobie kolorowy płotek. I trochę zmiana tej perspektywy na tą pozytywnie egoistyczną jest super motywacją, bo do tego pogadam z sąsiadem i dowiem się, co tam. A może się z kimś umówię na grzyby albo na ryby. A może się okaże, że ktoś ma do pożyczenia coś tam, czego potrzebuje. Relacje. Budujmy wokół tych inicjatyw relacje. I podchodźmy do takich inicjatyw językiem korzyści, szukając tam tego, czego my osobiście potrzebujemy.
Ta zielona, łąkowa, tak jak powiedziałeś, Warszawa jest no, dla wielu ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, jakimś niesamowitym zaskoczeniem.
Tak,
i z roku na rok to odkrywamy na nowo, a tej zieleni jest coraz więcej. Ona daje spokój, ukojenie i wiele innych rzeczy. Możemy w niej przebywać, mamy Wisłę i to jest fascynujące, ale tak jak powiedziałeś, zadbajmy o te małe łąki kwietne, które możemy mieć pod domem albo tam, gdzie tylko możemy się zintegrować i to jest świetne. Każdego roku możemy to robić. Przedostatnie pytanie, obiecuję, bo
dobrze,
czas nas goni. Mówiłaś już o swoich córkach, masz dwójkę małych dzieci, firmę, jesteś bardzo aktywna w mediach, ale bierzesz udział również w kampaniach społecznych, jak chociażby Warszawska Akcja Coś Dobrego. Jesteś gościem różnych wydarzeń, no masz mnóstwo energii, ale muszę zadać to pytanie, może uznasz je za banalne, jak pogodzić to wszystko z taką aktywnością? Jak pogodzić bycie mamą dwójki dzieci z taką aktywnością?
Trudno, bardzo.
Może odpowiedzią jest siła kobiet.
Jest na pewno, po części, ale to jest mega trudne. Jeżeli sobie rozmawiamy...
Ale siła kobiet to taka idea, twoja odpowiedź na to pytanie.
To jest bardzo trudne. Siła kobiet bardzo w tym pomaga. Predyspozycje bardzo w tym pomagają. Dom, z którego się pochodzi, bardzo w tym pomaga. Natomiast ja bardzo długo żyłam w takim przeświadczeniu, że w żadnej z tych ról, które wymieniłeś, jestem niewystarczająco dobra. I bardzo dużo czasu zajęło mi, żeby z tego przeświadczenia wyjść i powiedzieć sobie, że jestem wystarczająco dobra. I że to, co robię w tych obszarach, jest na moje siły. Jakby tyle, ile jestem w stanie udźwignąć, jest okej. I motywują mnie do tego moje córki wyłącznie. To jest jakby...
To jest ten napęd.
To jest napęd. Moją motywacją do działania jest miłość do moich dzieci. Ja uważam, że nie ma silniejszego uczucia niż... Aż mi się chce płakać.
I silniejszego napędu.
Nie ma. Niż po prostu miłość matki do dzieci, bo jesteś w stanie dla dzieci zrobić absolutnie wszystko. Ja robię dla moich dzieci absolutnie wszystko, dlatego że ja chcę, żeby one były ze mnie dumne.
I żeby były szczęśliwe. I teraz absolutnie ostatnie pytanie, również takie, które jest taką ramą naszej rozmowy. Zadaję je wszystkim gościniom i gościom podcastu Warszawa Mówi. Wyobraź sobie Warszawę za 10 lat. Jest rok 2033. Ja już jestem starszym panem, ty wciąż młodą kobietą, młodą matką. Jaka będzie Warszawa? Jaką chciałabyś ją widzieć?
Wszyscy jeździmy na rowerach.
Aha.
Nie ma w ogóle betonu.
Nie ma samochodów?
Nie ma, jest zero samochodów.
Zero.
W ogóle jest zakaz wjazdu samochodami do Warszawy.
Do całej Warszawy?
Do całutkiej Warszawy, bo jest cała po prostu absolutnie w ścieżkach rowerowych. Mamy metro.
Super.
W którym się możemy poruszać.
Jeszcze więcej linii metra.
Wszędzie mamy metro.
Czyli ile tych linii jest? 5.
Na przykład. Na przykład.
Fajnie,
wszędzie
już mi się podoba.
Wszędzie jeździmy rowerami. Wszędzie jest pełno drzew, nie ma w ogóle... betonu, wszędzie są kwiaty, latają motyle. Mamy piękne ogródki w super knajpach i restauracjach, mnóstwo placów zabaw, wszyscy są uśmiechnięci, kolorowi, rozmawiają ze sobą, są współdzielone ogródki warzywne i owocowe.
Są sieciówki jeszcze, czy nie ma już sieciówek?
W ogóle nie ma.
Zniknęły.
W ogóle nie ma. Wszyscy chodzą jak chcą, jesteśmy uśmiechnięci, nie mamy problemów i żyjemy po prostu w wielkiej, otwartej społeczności.
Nie, ale piękna Warszawa. I wszyscy się akceptujemy?
Warszawą. Absolutnie tak. Mhm. Absolutnie tak. Absolutnie. I tego życzę sobie Państwu i również Tobie.
Och, Zosiu, fascynująca rozmowa, wspaniała. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zosia Zochniak, kobieta, która potrafi ubrać się za 0 zł. Aktywistka, twórczyni marki Ubrania do Oddania i fantastyczna mama 2 córek była Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.